Odcinek 27.
Alfred Leitgen, jeden z adiutantów Hessa, ujawnił tuż przed swoją śmiercią w 1988 roku, że był świadkiem rozmowy Hitlera i Hessa w ogrodzie kancelarii Rzeszy w Berlinie. Mimo że obydwaj mówili ściszonymi głosami, do adiutanta idącego za nimi w odległości kilku metrów dobiegały słowa pozwalające się zorientować, co było tematem rozmowy. Albrecht Haushofer, książę Hamilton, wskazywało jednoznacznie, że Hess referował Führerowi swój plan. W pewnym momencie Leitgen usłyszał zapewnienie Hessa: nie będzie problemu z samolotem. A potem padły słowa: zawsze można ogłosić, że zwariowałem. Całkowicie odmienna jest relacja Alberta Speera, który pozostawał w holu. Miał usłyszeć wrzask Hitlera. — Aresztować ich! — krzyczał Führer. — Aresztować i do obozu koncentracyjnego. Złamali mój rozkaz. Kazałem go pilnować. Pilnować! Być może prawda leży po środku i obydwie, wydawałoby się, sprzeczne relacje są prawdziwe. Hitler, powiadomiony o planach Hessa, mógł spokojnie przyjąć treść listu, po czym doszedł do wniosku, że powinien rozegrać to inaczej, na wypadek, gdyby misja Hessa zakończyła się niepowodzeniem, i wtedy zaczął krzyczeć i udawać wściekłość. Robił to często, zarówno wobec swoich podwładnych, jak i zachodnich dyplomatów. Uważał takie wystąpienia za bardzo skuteczne. Speer, pozostając za drzwiami, nie mógł wiedzieć o spokojnym początku całej sceny. — Dać mi tu Bormana! Gdzie jest Bormann? Hitler wzywał swojego sekretarza, który zawsze starał się być w pobliżu Führera. I rzeczywiście Bormann zjawił się natychmiast, jakby oczekiwał wezwania. Przebiegł wzrokiem list, który podał mu Führer, i stanął zaskoczony kilka kroków od biurka, nie wiedząc, co ma powiedzieć. Proszę wezwać Ribbentropa, Geringa, Goebbelsa i Himmlera. Muszą przybyć natychmiast. Hitler wielkimi krokami krążył po gabinecie, gdy Bormann chwycił za słuchawkę i ocierając ręką grube krople potu spływającego po grubym karku, przekazywał rozkazy. Minister spraw zagranicznych twierdził później, że Hitler sam do niego zadzwonił. Miał powiedzieć: coś się wydarzyło, proszę przyjść natychmiast. Ribbentrop odrzekł, że właśnie podejmuje delegację rządu Vichy z admirałem Jeanem Darlanem. Niech pan zostawi Darlana i natychmiast przychodzi. Hess napisał list do księcia Hamiltona w Szkocji. Fantastyczna sprawa, nadzwyczajny list. Bormann, który zdołał już wezwać dowódcę lotnictwa, przypomniał sobie o obecności technicznego szefa Luftwaffe. — Jest tutaj generał Udet. Niech przyjdzie. Hitler powoli się uspokajał, choć widać było, że wiadomość o wyprawie jego zastępcy do Anglii wstrząsnęła nim i na długo wyprowadziła z równowagi. — Któż mi uwierzy, że Hess nie poleciał do Anglii w moim imieniu? Że to wszystko nie jest ukartowaną grą za plecami moich sojuszników. Hitler powtarzał, krążąc po pokoju, aż zmęczony opadł na fotel. Do pokoju wszedł generał Ernst Udet, po którym znać było ślady pośpiechu, w jakim przebył kilkaset metrów dzielący od willi Hitlera hotel Platterhof, gdzie odebrał wezwanie Bormana. Ernst Udet, 1896-1941 roku, niemiecki as myśliwski z I wojny światowej. W 1938 roku został szefem Urzędu Uzbrojenia Lotnictwa. Pozbawiony umiejętności organizacyjnych i wiedzy technicznej, źle kierował podległymi wydziałami. Błędy, jakie popełnił w zarządzaniu, był jedną z przyczyn kryzysu produkcji samolotów w 1941 roku. od lata tegoż roku UDET zaczął tracić swoje uprawnienia na rzecz generała Ericha Milcha, czego w wyniku załamał się nerwowo i popełnił samobójstwo. Mój zastępca Rudolf Hess wyleciał w samolocie Messerschmitt BF-110 do Anglii, powiedział Hitler. Czy uważa pan, że mógł tam dolecieć? Muszę to wiedzieć. Mein Führer, nie wiem, jakie warunki panują nad Morzem Północnym i jaką wersją BF-110 leciał Hess. Sprawdzę to bezzwłocznie. Po kilkunastu minutach UDET zadzwonił do gabinetu Führera, gdzie zebrali się już najbliżsi współpracownicy. Prawdopodobnie Hessowi nie udało się dolecieć do celu, choćby ze względów nawigacyjnych, meldował. Silne wiatry prawdopodobnie zepchnęły go w bok od lądu. Ominie Anglię.
Żeby tak się utopił w Morzu Północnym,
miał wykrzyknąć Hitler. Zniknąłby wtedy bez śladu, a my mielibyśmy czas na znalezienie jakiegoś sensownego wyjaśnienia. Przyjmował z ulgą wyjaśnienia UDETA. Nie mógł jednakże zapomnieć, że jego zastępca jest znakomitym pilotem, a latanie było jego największą pasją, której oddawał się każdego wolnego dnia. W 1934 roku wygrał wyścigi lotnicze nad Zugspitze. Hitler nie mógł więc być pewny, że jego zastępcy nie udało się doprowadzić samolotu do Wielkiej Brytanii. Karl Heinz Pintsch na podstawie rozkazu Hitlera został wysłany do obozu koncentracyjnego. Martin Bormann żądał skazania go na śmierć. Himmler jednakże nie dopuścił do tego, a 3 lata później doprowadził do zwolnienia Pintscha i wysłania na front wschodni. Czyżby to była nagroda za dostarczanie informacji o planach i czynach Hessa oraz jego osobistych drobiazgów, jakie dano Sobowtórowi, aby jeszcze bardziej uwiarygodnić jego misję? Los nie był jednak dla Pintscha łaskawy. Na froncie wschodnim dostał się do niewoli. Rosjanie wiedzieli, że był adiutantem Hessa i torturowali go, aby wydostać jak najwięcej informacji. Podobno w czasie przesłuchań połamali mu palce. Przeżył jednakże i w 1947 roku powrócił do Monachium, gdzie zmarł w latach 60. Kłopoty miał też Willi Messerschmitt, który 12 maja został wezwany do Monachium, gdzie miał stawić się przed Hermanem Göringiem. Ten, rozwścieczony, kierując swoją marszałkowską buławę w brzuch konstruktora, ryknął: — Według pana każdy może przyjść do pana i odlecieć w jednym z pańskich samolotów. Parteigenosse Rudolf Hess nie był każdym, lecz zastępcą Führera, spokojnie odparł Messerschmitt. — Powinien pan wiedzieć, że ten człowiek był wariatem. Nie ustępował Göring. — Jak mógłbym przypuszczać, że człowiek stojący tak wysoko w hierarchii władz Rzeszy mógł być wariatem? Messerschmitt nie dawał zbić się z tropu. — W takim wypadku, Herr Reichsmarschall, powinien pan doprowadzić do jego rezygnacji. Göring nagle zaniósł się śmiechem.
— Messerschmitt, jest pan niepoprawny. Niech pan wraca do swoich zakładów i zajmie się swoimi konstrukcjami.
Pomogę panu wydostać się z kłopotów, jeżeli Führer ich panu nie oszczędzi. Profesor Willi Messerschmitt, jeden z twórców potęgi niemieckiego lotnictwa, miał najmniejsze powody, aby obawiać się konsekwencji za udostępnienie samolotu Hessowi. Mógłby się jednakże spodziewać choćby oficjalnego przesłuchania, a spotkała go tylko jowialna reprymenda. Ostatecznie ktoś musiał udawać, że ukarał Messerschmitta. W poważnych kłopotach znalazł się natomiast Albrecht Haushofer. Można się było spodziewać, że zakończą się one dla niego tragicznie. Uważano go za Żyda, Achez, jedyny protektor, który tak skutecznie chronił go przed losem, jaki spotkał w Europie miliony ludzi tej narodowości, już nie mógł mu pomóc. A nawet więcej, jego dotychczasowa ochrona mogła być dodatkowym oskarżeniem. Haushoferowi można było postawić zarzut zdrady stanu. To on wysyłał listy via Lisbona do Wielkiej Brytanii, to on namawiał Hessa do podjęcia misji pokojowej, to on udał się do Genewy, aby tam prowadzić negocjacje z brytyjskimi przedstawicielami. Gdy 12 maja do jego mieszkania przyszli funkcjonariusze Gestapo, można byłoby uznać, że los doradcy Hessa jest przesądzony. Najpierw przesłuchiwał go sam szef Gestapo Gruppenführer Heinrich Müller, lecz potraktował więźnia wyjątkowo łagodnie i czterogodzinne przesłuchanie miało charakter rozmowy. Jeszcze tego samego dnia zabrano go z monachijskiej kwatery Gestapo i przewieziono do willi Hitlera na Obersalzbergu. Tam zamknięto w pokoju pod strażą i kazano napisać raport na temat angielskich powiązań i możliwości wykorzystania ich. Potem uwięziono go na 2 miesiące, po których wrócił do normalnego życia i zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Berlińskim. Czy ktoś przybył? W niedzielę 11 maja o godzinie 10 książę Hamilton w towarzystwie oficera wywiadu i strażnika wszedł do pokoju, gdzie na łóżku siedział jeniec. Dlaczego książę tak długo zwlekał z odwiedzeniem więźnia, który twierdził, że ma dla niego ważną wiadomość? Wcześniej przejrzał rzeczy, jakie zabrano jeńcowi. Aparat fotograficzny Leica, lekarstwa, karty wizytowe z nazwiskami Albrechta Haushofera i Karla Haushofera oraz zdjęcie Hessa z synem. Najbardziej zainteresowała go mapa, na której jego zamek Dunkerque zaznaczony był czerwonym kółkiem. Hess leżał na łóżku przykryty wojskowym kocem. Hamilton przyglądał mu się przez chwilę. — Nie sądzę, aby moje oko kiedykolwiek na nim spoczęło — powiedział z namysłem książę. To było bardzo charakterystyczne zdanie. Nigdy bowiem książę jednoznacznie nie zaprzeczył, że spotkał Hessa. Każda wypowiedź na ten temat zawierała możliwość wycofania się z tego stwierdzenia. Na przykład — nie przypominam sobie, że kiedykolwiek go widziałem. Lub na przykład — nigdy nie widziałem Rudolfa Hessa. Lub, o ile mogę być tego pewien, nie sądzę, abym kiedykolwiek go widział. Hess nie miał żadnych problemów z rozpoznaniem księcia. — Czy moglibyśmy porozmawiać bez świadków? — zapytał. Stała się następna dziwna sprawa. Książę kazał oficerowi i strażnikowi opuścić pokój. Nie powinien był tego robić. Nie powinien był pozbywać się świadków pierwszej, najważniejszej rozmowy. Widziałem pana w Berlinie podczas olimpiady w 1936 roku, gdy był pan gościem na obiedzie w moim domu, miał powiedzieć jeniec. Nie wiem, czy pan mnie poznaje, ale ja jestem Rudolfem Hessem. Zastanawiające. Hess, który widział księcia przelotnie przed 5 laty w Berlinie, poznał go natychmiast. Natomiast książę nie mógł sobie przypomnieć charakterystycznej twarzy zastępcy Führera. Jego zdjęcia niemiecka prasa publikowała codziennie od 1933 roku. Jego podobizna była często przedstawiana w prasie brytyjskiej i brytyjskich kronikach filmowych. Najwyraźniej książę Hamilton, który rzeczywiście był w Berlinie w 1936 roku i bez wątpienia spotkał Hessa, jeżeli nie u niego w domu, gdzie odbyło się przyjęcie dla członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, to na oficjalnym przyjęciu wydanym przez Hitlera 12 sierpnia. nie ma co do tego żadnych wątpliwości, gdyż nazwisko księcia, wówczas Marquess of Clydesdale, znajduje się na liście zaproszonych gości, którzy potwierdzali, że był tam. 9 miesięcy temu zaaranżowałem wysłanie listu od Albrechta Haushofera do pana, proponując spotkanie w Portugalii. Mówił dalej Hess. Już 3 razy podejmowałem próby dotarcia do Dangevel, aby powstrzymać wojenną masakrę. Chcę prosić pana, aby zebrał pan czołowych członków swojej partii w celu przedyskutowania perspektyw zawarcia pokoju. Premierem jest Churchill, a w tym kraju jest tylko jedna partia, miał odpowiedzieć książę Hamilton, mając na myśli partię konserwatywną. Hess, nie zwracając na to uwagi, przedstawił propozycje pokojowe Hitlera. Oczekuję, że zaaranżuje pan książę, iż król da mi list żelazny, jako że przybyłem z własnej woli i nieuzbrojony. Proszę również, aby moja ciotka w Zurychu została poinformowana o moim bezpiecznym przybyciu, ale domagam się, aby moja tożsamość została utrzymana w tajemnicy przed prasą. W ten sposób pojawiła się kolejna tajemnicza starsza pani, ciotka Hessa w Zurychu. Nie miał ciotki mieszkającej w tym mieście, a więc bez wątpienia chodziło o kontakt wywiadowczy. Rozmowa trwała prawie godzinę. Wreszcie książę zdecydował się zakończyć ją, obiecując, że wróci z tłumaczem. Wyszedł i natychmiast pojechał na miejsce, gdzie rozbił się samolot Hessa. Jak oświadczył później, oficer wywiadu zebrał niektóre części uznane za ważne. Nigdy nie wyjaśniono, co to były za części i co się z nimi stało. Zespół ekspertów lotniczych z Air przybył później. Klasyfikujący szczątki major Graham Donald zanotował, że w czasie upadku samolotu ogień płonącej benzyny nie był zbyt wielki, co miało wskazywać, że w zbiornikach nie było dużo paliwa. Wkrótce w nurcie rzeki Clyde odnaleziono dodatkowy zbiornik odrzucony przez Hessa już w czasie lotu nad Szkocją. Wewnątrz było jeszcze 15 litrów benzyny. Dlaczego Hess tak późno odrzucił opróżnione zbiorniki? Zawsze podczas lotu silnik zasilany jest najpierw z dodatkowych pojemników, aby jak najszybciej pozbyć się ich, gdyż stwarzają dodatkowy opór powietrza i obniżają osiągi samolotu. Zakładając, że w każdym zbiorniku było po 900 litrów paliwa, Hess powinien był odrzucić je nad Morzem Północnym, daleko przed brzegami Szkocji. Major Graham Donald zanotował. W F-110 nie było widocznych dział, uchwytów do bomb lub zamontowanej kamery. Nic w tym dziwnego, że z samolotu startującego do długotrwałego lotu wymontowano wszelki zbędny osprzęt, a takim było uzbrojenie, gdyż samotny pilot, zaatakowany przez nieprzyjacielskie myśliwce, nie miał szans obrony i wolałby potulnie dawać znaki, że gotów jest wylądować na pierwszym wskazanym lotnisku, niż podejmować walkę. Na zdjęciach jednakże zrobionych przez Pincha widać wyraźnie, że BF-110, na którym wystartował Hess, był uzbrojony. Karabiny maszynowe i działka, których nie zauważył specjalista badający wrak, niespodziewanie pojawiły się 3 dni później, gdy resztki samolotu odwieziono na wielkie złomowisko lotnicze do Carlisle. We wtorek, 13 maja, według innych relacji nastąpiło to dopiero 16 maja, w panice zaczęto poszukiwać wraku, wyciągać ze złomowiska i ładować na przyczepę, która miała dowieźć pozostałości BF-110 do Londynu, aby tam poddać go dokładnym oględzinom. Wówczas odnaleziono działka i karabiny maszynowe, ale tylko 3. Gdzie podział się 4? Nigdy tego nie wyjaśniono. Książę po oględzinach wraku pojechał do swojej kwatery na lotnisku w Turnhouse. Tam spisał na dwóch stronach maszynopisu relacje z pierwszej rozmowy z Hessem. O ile poprzedniego wieczoru mógł wątpić, czy spadochroniarz jest ważnym więźniem i łamiąc regulamin odłożyć przesłuchanie go do niedzielnego poranka, o tyle po powrocie z koszar Mary Hill już wiedział, że tym więźniem jest zastępca Führera, więc jedna z najważniejszych osób w III Rzeszy. Pierwszym odruchem księcia powinno być poinformowanie przełożonych. Tymczasem dopiero o godzinie 17, a więc po 7 godzinach zadzwonił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam słuchawkę podniósł John Addis, sekretarz jednego z wiceministrów. Podobno nie chciał wierzyć w relacje księcia, gdy nagle do rozmowy włączył się Colville, osobisty sekretarz premiera Churchilla. Mówi sekretarz premiera, oświadczył. Premier przysłał mnie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdy tylko został poinformowany, że ma pan interesujące informacje. Skąd premier wiedział, że książę ma interesujące informacje? Przecież Hamilton dopiero dzwonił w tej sprawie. Dlaczego sekretarz premiera był w ministerstwie w niedzielny wieczór? Nagle padło zadziwiające pytanie, jakie niespodziewanie zadał Colville. Czy ktoś przybył? Później wyjaśniał to lekturą fantastycznej powieści Philipsa Oppenheima. O tym, jak to ze spadochronem w Londynie wylądował Hitler. Miał czytać tę książkę tego poranka i przypomniał sobie o niej w czasie rozmowy z księciem Hamiltonem. Churchill spędzał niedzielę w Ditchley Park, w Oxfordshire, w domu bogatego parlamentarzysty Ronalda Tree, gdzie czuł się bezpieczniej niż w rządowej posiadłości w Chequers, która mogła być celem dla niemieckich samolotów. Pani Tree zapamiętała, że w niedzielę rano premier poinformował ją, że wkrótce przyjedzie tam książę Hamilton i zostanie na noc. Dlaczego par z odległej Szkocji tak nagle ma znaleźć się tutaj? Miała zapytać pani Tree, bardzo zaskoczona i zdziwiona takim anonsem. Prawda jest czasami dziwniejsza niż fikcja, miał odpowiedzieć tajemniczo Churchill, ale prosił gospodynię, aby nie informowała nikogo o wizycie księcia. Tuż po 5 z Londynu zadzwonił Colville. Kto przybył? Ponownie padło pytanie. Tym razem zadał je Churchill. Nakazał, aby książę został przywieziony bezpośrednio do Ditchley. Premier Churchill nigdy nie przyznał się do tej rozmowy, dowodząc, że o księciu Hamiltonie dowiedział się dopiero późnym wieczorem. Tymczasem jego najbliżsi współpracownicy, Colville i Cadogan, zapamiętali, że już koło godziny 6 premier kazał odebrać księcia z lotniska. Rzeczywiście książę Hamilton był już w drodze do premiera. Natychmiast po rozmowie telefonicznej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych wsiadł do swojego samolotu myśliwskiego i o 18.30 wylądował na podlondyńskim lotnisku Northolt. Tam dowiedział się, że ma polecieć dalej do Kidlington w Oxfordshire. Silnik jego samolotu był przegrzany i wymagał dłuższej naprawy. Dlatego księciu oddano do dyspozycji samolot treningowy, znacznie wolniejszy od jego myśliwca. Był już wieczór, gdy wylądował na lotnisku w pobliżu miejsca, gdzie przebywał Churchill. Samochód przysłany przez premiera czekał, aby natychmiast zabrać go do domu państwa Tree. Tam Churchill na wieść o przybyciu księcia przerwał oglądanie filmu Bracia Marx jadą na zachód i zszedł na dół do salonu. Był w doskonałym nastroju, co zapewne było wynikiem oglądania zabawnej komedii, jak i przedniego koniaku, który podano podczas tej wymuszonej przerwy. No a teraz proszę nam opowiedzieć tę zabawną historię, zachęcił księcia.
Chciałbym zasugerować, że byłoby lepiej, gdybym przekazał panu, panie premierze, te informacje na osobności, powiedział Hamilton, zaskoczony obecnością gości.
Wkrótce stało się zadość jego życzeniu i jedynie w towarzystwie ministra lotnictwa mógł przedstawić Churchillowi historię minionych godzin.
Chce mi pan powiedzieć, że zastępca Führera jest w naszych rękach?
Zapytał z niedowierzaniem Churchill.
Książę wydobył zdjęcie zabrane jeńcowi i podał je premierowi. Minister lotnictwa również przyglądał się zaciekawiony fotografii.
Rzeczywiście wygląda jak zastępca Hitlera.
Zgodzili się obydwaj. Hess czy nie Hess, idę oglądać braci Marx. Zadecydował niespodziewanie Churchill i zaproponował księciu, aby też poszedł do sali, gdzie ustawiono projektor. Dopiero o północy, gdy film się skończył, Churchill zaprosił księcia na rozmowę w cztery oczy. Przez trzy godziny rozmawiali na temat wszystkich spraw związanych z niespodziewanym przylotem Hessa. Tylko tyle wiadomo, gdyż Churchill nigdy niczego na temat nocnej rozmowy nie ujawnił. Książę zaś twierdził, że został zobowiązany do zachowania tajemnicy.
Wszystko, co stało się później, wyznaczenie do przesłuchań Hessa, doświadczonego dyplomaty, Ivona Kirkpatricka, byłego pierwszego sekretarza ambasady brytyjskiej w Berlinie, oświadczenia Hessa, zeznania księcia, nie wyjaśnia tego nadzwyczaj frapującego wydarzenia, jakim był przylot Hessa.
Bez wątpienia człowiekiem, który od początku śledził przygotowania do tej wyprawy, był szef brytyjskich tajnych służb Stuart Menzies. To do niego trafiały listy Haushoferów, przesyłane przez zaufaną panią Violet Roberts. Czy wiedzę o tej tajnej operacji zachowywał dla siebie, czy też dzielił się nią z Churchillem? Po której był stronie? Z fiskowców, planujących obalenie upartego premiera, o czym przylot Hessa miał definitywnie przesądzić? Czy też premiera, któremu przylot Hessa pozwoliłby rozbić spiskujące środowisko? On musiał zachować milczenie, gdyż ujawnienie jego roli, bez względu na to, po czyjej był stronie, stawiało go w bardzo niekorzystnym świetle. Z zachowania Churchilla zdaje się wynikać, że wiedział o przylocie Hessa. Tylko tak można wytłumaczyć informację dla pani Tree, że książę Hamilton zatrzyma się w jej domu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Również lekkie podejście do sensacyjnej wiadomości, jaką przywiózł Hamilton, wydaje się potwierdzać, że nie była ona zaskakująca dla premiera. Później bardziej interesowało go odpowiednie przedstawienie niezwykłej misji zastępcy Hitlera prezydentowi Rooseveltowi i brytyjskiemu społeczeństwu niż wykorzystanie jego obecności w Anglii. Dla Churchilla wizyta Hessa spełniła swoje zadanie, gdy tylko ten człowiek minął zamek księcia i wylądował na farmie. Wydarzenia, które nastąpiły kilka miesięcy później, zdają się ostatecznie wyjaśniać tajemnicę Rudolfa Hessa. Tajemnica Desmonda Mortona. Desmond Morton, osobisty przedstawiciel premiera Churchilla w tajnych służbach, nie był na tyle sprytny i przebiegły, aby podporządkować sobie ich szefa, Stuarta Menziesa. Jeżeli podejmował takie próby, to nawet nie zauważył, jak został przez niego zepchnięty na boczny tor, na którym tkwił do końca wojny. Jedną z jego rozlicznych wad była skłonność do gadulstwa, niewybaczalna u człowieka z tajnych służb. Czyżby to ta cecha sprawiła, że 26 października 1941 roku, gdy spotkał się z kapitanem Raymondem Lee, przedstawicielem amerykańskiego wywiadu,
powiedział za dużo? Być może. Co najbardziej ciekawe, informacje te dotarły na początku listopada 1941 roku do Moskwy. Hess wylądował i został schwytany tak, jak to opisały gazety. Miał powiedzieć Morton kapitanowi Lee. Nic nie zapowiadało sensacji, ale już następne słowa przedstawiciela Churchilla wiele wyjaśniały. Książę Hamilton przyznał, że nie tylko rozpoznał Hessa, ale oświadczył, że spotkał go na stadionie podczas Igrzysk Olimpijskich, a może nawet wówczas uścisnął mu rękę, dodał. A potem przyszedł czas na najważniejszą informację. Hess oświadczył, że postanowił polecieć do księcia Hamiltona, aby powiadomić go, że Niemcy wkrótce wyruszą do wojny ze Związkiem Radzieckim. Po co zastępca Hitlera miałby zdradzać najważniejszą tajemnicę wrogiemu państwu? Oczywiście przerzut setek tysięcy żołnierzy, dziesiątek tysięcy czołgów, dział, samochodów z zachodu Europy na wschód. Wszystko to nie mogło zostać niezauważone, ale musiało być poprzedzone przygotowaniami do rozpoczęcia wojny w połowie 1941 roku. Przedstawiciele Hitlera nie ukrywali, że oddziały Wehrmachtu nad Bugiem, poza zasięgiem brytyjskiego lotnictwa bombowego i rozpoznawczego, przygotowują się do inwazji na Anglię. Brzmiało to bardzo prawdopodobnie. Jeżeli nawet Stalin nie wierzyłby tym wiadomościom, to byłby skłonny uznać, że Hitler stara się wywrzeć w ten sposób presję, aby uzyskać korzystniejszy dla Niemiec podział wpływów w podbijanej Europie, co było przedmiotem sporu między Związkiem Radzieckim i Niemcami od listopada 1940 roku. Wówczas przedstawiciel Stalina Wiaczesław Mołotow, ludowy komisarz spraw zagranicznych, w czasie pobytu w Berlinie zażądał od Niemiec zgody na podporządkowanie Związkowi Radzieckiemu Finlandii, cofnięcie niemieckich gwarancji nienaruszalności granic Rumunii, co zapowiadało podjęcie próby podporządkowania tego kraju oraz zapewnienie bezpieczeństwa czarnomorskich wybrzeży Związku Radzieckiego. Mołotow powiedział wprost, że Związek Radziecki zmierzać będzie do podporządkowania Bułgarii, a także Turcji w celu uzyskania kontroli nad cieśninami prowadzącymi na Morze Czarne. Jakby nie dość tego, Mołotow żądał zgody na przejęcie przez Związek Radziecki kontroli nad cieśninami łączącymi Morze Północne z Morzem Bałtyckim. Wizyta Mołotowa zakończyła się fiaskiem. Ponadto doprowadziła do wyraźnego pogorszenia stosunków między mocarstwami, które do tego czasu współdziałały w podbijaniu i dzieleniu Europy. Obydwaj dyktatorzy uznali, że czas ich sojuszu dobiega końca i rozpoczęli przygotowania do wojny. Adolf Hitler 18 grudnia 1940 roku podpisał dyrektywę nr 21. Niemiecki Wehrmacht musi być gotowy do rozbicia sowieckiej Rosji w szybkiej kampanii. Operacja Barbarossa przed zakończeniem wojny przeciwko Anglii. Armia Czerwona wzmogła przygotowania do ofensywy na zachód, chociaż Stalin, widząc, że Niemcy wciąż uwikłane są w wojnę na zachodzie, uważał, iż ma jeszcze dużo czasu, aby odpowiednio uzbroić i wyekwipować swoje wojska. Wszystko wskazuje na to, że przewidywał rozpoczęcie wojny z Niemcami w pierwszej połowie 1942 roku, gdy Armia Czerwona miałaby już odpowiednio dużo nowoczesnej broni, średnich czołgów T-34, ciężkich czołgów KW, samolotów szturmowych IU-2 i myśliwskich JAK. Plany reorganizacji wdrażane w życie od lipca 1940 roku zakładały, że każda dywizja pancerna dysponować będzie 210 czołgami T-34, 68 ciężkimi czołgami KW oraz 48 starszymi czołgami BT i T-26, a także czołgami miotaczami ognia i samochodami pancernymi. Wszystkie dywizje Armii Czerwonej miały otrzymać 3528 czołgów KW oraz aż 11760 czołgów T-34. One utworzyłyby walec pancerny, jakiego Niemcy nie zdołaliby zatrzymać. W przededniu wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej stan posiadania radzieckich sił zbrojnych bardzo odbiegał od planowanego. Armia Czerwona miała tylko 967 T-34, 12 razy mniej od zakładanego i 508 KW, 7 razy mniej. Stalin musiał więc czekać, aż jego wojska będą odpowiednio uzbrojone do wielkiej europejskiej ofensywy. W tej sytuacji oświadczenie zastępcy Führera, że wojna rozpocznie się lada tydzień, mogło mieć ogromne znaczenie. Niemcy tracili bowiem to, co Hitler uważał za podstawę sukcesu wojny błyskawicznej – zaskoczenie. Od 1 września 1939 roku, gdy Wehrmacht uderzył na Polskę, każda kampania Norwegii, Belgii, Holandii i Francji, w Jugosławii i Grecji rozpoczynała się od niespodziewanego ataku, dzięki któremu niemieckie wojska zyskiwały przewagę nad wrogiem. Wiedziałem, że książę natychmiast zrozumie, iż absurdem i nieszczęściem dla Anglii byłoby kontynuowanie wojny z Niemcami, miał powiedzieć Hess. Jeżeli Anglia kontynuowałaby walkę na zachodzie, to zniszczylibyśmy ją zaraz po zwycięstwie nad Rosją. Byłem przekonany, że książę powinien pójść do króla i powiadomić go o naszych planach walki z bolszewikami, a król wystąpiłby z propozycją zawarcia pokoju. To proste oświadczenie zdaje się zawierać istotę szaleńczej wyprawy zastępcy Hitlera. Tylko jemu lub innej osobie z najbliższego otoczenia Hitlera Brytyjczycy mogli uwierzyć, słysząc słowa: za kilkadziesiąt dni ruszamy na wojnę z Rosją. To wasza ostatnia szansa. Jeżeli nie zawrzecie teraz pokoju i nie zakończycie walki z nami, to nie będziemy mieli dla was litości po zwycięstwie nad Rosją. A wiecie równie dobrze jak my, że ten kraj to kolos na glinianych nogach i musi upaść pod ciosami Wehrmachtu. Daliśmy dowody naszej siły, pokonując Europę z Francją na czele. Te słowa, wypowiedziane w tym samym czasie, gdy 500 niemieckich samolotów zrzucało bomby na Londyn, miały swoją wymowę. Hess zdecydował się odbyć lot, gdyż poddał się własnym fobiom. Nienawidził bolszewizmu i uważał, że podobnym uczuciem musi kierować się brytyjski monarcha i większość polityków tego państwa. Dlatego tak bardzo był pewny sukcesu swojej misji. Churchill powinien zostać usunięty, a wówczas można byłoby zawrzeć układ między Niemcami i Wielką Brytanią, powiedział Hess. Gdy rządu brytyjskiego już nie reprezentowaliby głupcy, którzy chcą zniszczyć Niemcy i dlatego stawiają cały cywilizowany świat przed bolszewickim zagrożeniem. Był głęboko przekonany, że tak się stanie. Po krótkim okresie zwycięstw nad Włochami wojska alianckie w Afryce Północnej znowu zaczęły ponosić dotkliwe klęski zadawane przez niemieckie dywizje, które w lutym 1941 roku wylądowały w libijskich portach i w marcu rozpoczęły ofensywę na wschód w stronę Egiptu. Brytyjska interwencja w obronie Grecji zakończyła się sromotną porażką korpusu ekspedycyjnego. Naloty na Londyn wciąż były kontynuowane. Hess uważał, że jest to szczególnie dotkliwe i niebezpieczne dla Brytyjczyków, gdyż ich siły wyczerpały się. W czasie bitwy o Anglię straciliście 2000 samolotów, a my tylko 500, miał powiedzieć Mortonowi, gdy ten włączył się do przesłuchań. Ależ to nieprawda, zaprotestował Morton. W 40 mieliśmy 1000 myśliwców gotowych do walki. Nie mogliśmy więc stracić 2000. Hess zerwał się z miejsca. — Pan usiłuje mnie usiedlić! — krzyczał, krążąc po pokoju. Nagle uspokoił się i zaczął mówić o planach wojny ze Związkiem Radzieckim. — Hitler skieruje wojska na Moskwę. Choć o wiele ważniejsze cele znajdują się na południu, poczynając od Zagłębia Donieckiego po Kaukaz. Tylko jednak poprzez zniszczenie Moskwy, która, jak Hitler zawsze twierdził, była centrum żydowsko-bolszewickich intryg przeciwko Niemcom, można wyeliminować zagrożenie, jakie stanowią bolszewicy skaczący do gardła. Sprawozdania z rozmów z Hessem, które Churchill czytał zawsze bardzo dokładnie, potwierdzały to, co już wiedział z niemieckich szyfrogramów, przechwytywanych przez brytyjskie stacje nasłuchowe i odczytywanych w Bletchley Park. Dostrzegał, jak Wehrmacht dokonuje wielkiego zwrotu na wschód. Konsekwencje łatwo było przewidzieć. Cały wysiłek niemieckiego wojska i gospodarki musiał zostać skoncentrowany na tym wielkim froncie, co jednocześnie zapowiadałoby konieczność zmniejszenia militarnej presji na Wielką Brytanię. Na jak długo? Brytyjscy strategzy nie różnili się pod względem oceny siły bojowej Armii Czerwonej od oficerów niemieckich. Ci szacowali, że po 9 do 17 tygodni opór radziecki zostanie przełamany, a Wehrmacht dojdzie do linii, którą nazwali AA. Od inicjałów dwóch miast — Archangelska na północy i Astrachania na południu.